Wczesne rozmowy.
Jej druga godzina w naszym studiu Wojciech Zięba, Fundacja Adopcji Serca, Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri. Jeszcze raz pana witam na Berwińskiego w tę długą noc, a jednocześnie krótką, dlatego że została nam jeszcze tylko godzina. Rafał Polacki program realizuje, a ja chwilę temu mówiłem o matce Teresie z Kalkuty, pan Wojciech też o niej mówił. To jeszcze jeden cytat. Czy prawdziwa miłość zawsze boli? To są jej słowa.
No tak, bo prawdziwa miłość jest wymagająca. To nie są jakieś wzruszenia, a gdy wzruszenia miną, to już nie ma miłości. Tylko właśnie wtedy, kiedy one miną, zaczyna się miłość, prawda, która jest wymagająca, która żąda wysiłku jakiegoś.
Ja to oczywiście przekładam na tę miłość wobec tych, od których się ucieka, czyli tak jak przypadek wspomnianego założyciela ruchu Maitri,
ja też o tym mówię.
I pana, prawda?
Aczkolwiek to oczywiście się odnosi do każdej miłości. Nie chodzi o to, żebyśmy się wzruszali
i
litowali.
Tanio, tak.
Tak, tanio za złotówkę.
Nie o to chodzi mi, tylko że to jest takie, chodzi mi o taki tani sentymentalizm w tym znaczeniu.
No tak, ale to właśnie jest ten tani sentymentalizm. Rzucimy złotówkę i myślimy, żeśmy zbawili świat, a to jest na szczęście świat zbawił już kto inny, a my nic nie zrobiliśmy, tylko poprawiliśmy sobie trochę humor. Matka Teresa mówiła wprost. Nie dawajcie z tego, co wam zbywa. Nie chcę, żebyście dawali z tego, co wam zbywa. Dawać i kochać trzeba aż do bólu. No i rzeczywiście.
To wracamy do historii ruchu Maitri, w takim razie przerwanej.
Tak.
Jak to się zaczęło rozwijać tak w taką naprawdę
Zaczęło się jakby przypadkiem potroszę, prawda? Tak to zresztą tutaj opisałem, jak to było faktycznie. No był to pewien przypadek, pewna seria przypadków, która sprawiła, że ten ruch powstał. Ale wcale nie dlatego, że ktoś chciał go założyć, wręcz przeciwnie. Ponieważ ktoś chciał się pozbyć problemu i musiał szukać ludzi, którzy by mu w tym pomogli.
Ludzie nie chcą się napracować i wymyślają najwspanialsze wynalazki, żeby nie móc przepracowywać. No to ciekawie to działa w takim razie.
Ja spotkałem Jacka, założyciela naszego ruchu, na pielgrzymce. Akurat tak się złożyło, że on przyszedł do tej grupy pierwszego dnia na pierwszym etapie i to pod sam koniec, także już nie było czasu nawet na wielkie rozwodzenie się o tym, co robi, tylko powiedział, że będą zbierać ofiary dla głodujących w Indiach. Dla mnie to było objawienie. Wreszcie mogę coś zrobić. Ale nie miałem pieniędzy, bo wybrałem się na tą pielgrzymkę bez pieniędzy. Zresztą byłem wtedy uczniem szkoły średniej. No, ale podszedłem do Jacka i mówię, słuchaj, czy wpadliście na pomysł, że coś takiego można by robić nie tylko w Warszawie, na przykład w Gdańsku, bo ja jestem gdańszczaninem. Co ja mogę zrobić? A mówię, chodź z nami. I daje mi worek do zbierania pieniędzy. Ja mówię, no chwila, moment, przecież mnie nie znasz, a jak zbiorę tutaj pełen worek i ucieknę z nim, to co? Dobra, poklepiam po plecach, chodź z nami. No i tak idę do dziś. No był to piękny czas, piękne życie przeżyłem, można powiedzieć. I właśnie jedną z takich podstawowych zasad naszego ruchu jest ograniczanie swoich potrzeb i wydatków, aby móc się dzielić z bardziej potrzebującymi.
Czy wy świadomie żyjecie w taki sposób, żeby za dużo nie gromadzić? Czy ja to dobrze rozumiem? Czy tylko takie rzeczy, które są naprawdę niezbędne, albo nie wiem, zadowolicie się czymś gorszej nawet jakości, a resztę przeznaczacie na potrzeby biednych?
Ja bym tutaj o tym nie opowiadał, bo każdy tą zasadę realizuje.
No, także bym chciał uniwersum złapać tej zasady.
Realizuje według swojego sumienia i serca, albowiem radosnego dawcy miłuje Bóg. Nie ma żadnych reguł, nie jesteśmy zakonem, prawda, który przepisuje, ile koszul ktoś może posiadać na przykład, aczkolwiek toczyły się takie dyskusje na początku ruchu, czy mamy prawo posiadać dwie koszule. Siostry misjonarki miłości też, matki Teresy, mają tylko dwa sari. Jedno piorą, w drugim chodzą. I to do nas zawsze przemawiało. Przemawiała do nas też przykład naszego pierwszego patrona, naszego ruchu, świętego Franciszka z Asyżu, który był bogatym człowiekiem. Zrezygnował z tego całego swojego bogactwa i żył ubogo wśród ubogich.
Wie pan, ale mi nie chodzi o to, żeby teraz wyciągać te jakieś heroiczne historie z życia, tylko próbuję znaleźć takie uniwersum tego, czy my jako w ogóle społeczeństwo powinniśmy właśnie pomyśleć o tym, że żyjemy za obficie. Chociaż może jesteśmy społeczeństwem właśnie cały czas na dorobku, bo ten głód po komunizmie cały czas jakoś jest w nas tak duży, że jeszcze chcielibyśmy się troszeczkę podorabiać.
No, dorabiamy się katastrofy globalnej, bo nie ma Ziemia tylu zasobów, żeby wszyscy tak żyli jak Polacy, a każdy by tak chciał żyć jak Polacy przynajmniej. No, ale nie jest to możliwe. Jeżeli nie dojdzie do sensownego samoograniczenia naszego poziomu życia, zużywania różnych surowców, a przede wszystkim olbrzymiego marnotrawstwa. 60% żywności wyprodukowanej na świecie się marnuje. Z tego 60% marnują indywidualni konsumenci.
Czyli tak naprawdę to my trochę ponosimy odpowiedzialność za to wielkie marnotrawienie.
No tak, każdy z nas może zrobić rachunek sumienia. Ile kupuje, ile wyrzuca, czy kupuje to, co mu potrzebne, czy kupuje, aby kupować, bo no przyjemnie jest sobie coś kupić, prawda? No ale jaka refleksja? I czy w ogóle jakaś refleksja temu towarzyszy?
No to co jest w pańskiej lodówce na przykład?
No właśnie. W mojej lodówce co jest? No to co
muszę... Zajrzę panu do lodówki.
Zajrzę pan do lodówki. Tak. No lodówka nie jest pusta. Przecież muszę coś jeść, żeby mieć siły do pracy, prawda? Nikt z nas nie zamierza głodować. Nawet matka Teresa, kiedy siostry ją prosiły, żeby zmniejszyć ilość klopsików, to im dołożyła po jeszcze jednym, żeby miały siły do pracy i nie wydziwiały.
Nie chodzi o jakiś taki bezsensowny heroizm.
Tak, nie chodzi tutaj o to, żebyśmy na przykład stali całe życie na słupie, jak to niegdyś byli tacy, tam, prawda? Tak. Czy się zagłodzili dobrowolnie, jak to bywa w innych religiach. Ale chodzi o to, żebyśmy naprawdę sensownie podeszli do naszej własności, zastanowili się, co nam rzeczywiście jest potrzebne i do czego. No na pewno potrzebny jest nam chleb, prawda, no żywność, powiedzmy szerzej, dach nad głową, odzież. I z tego moglibyśmy być zadowoleni, ale my chcemy mieć ciągle więcej. Na pewno potrzebujemy narzędzia do pracy. No bez tego przecież zależy, jaką kto pracę wykonuje. I myślę, że to mogłoby wystarczyć.
Tylko wie pan, czy ktoś się dobrowolnie chce na przykład pozbyć pewnych luksusowych rzeczy, które sprawiają mu przyjemność, które mu umilają prozę życia, które sprawiają, że na chwilę zapomina o tym, że życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, jak mawiał klasyk i tak dalej, i tak dalej.
No,
to jest trudne.
Ja muszę powiedzieć, że każdy sobie na to musi odpowiedzieć sam. Ja tutaj nikomu nie będę recept na życie wystawiał, ani nie będę nikogo do niczego namawiał, przekonywał. Każdy ma swoje serce, swoje sumienie. Każdy ma swoje człowieczeństwo. I teraz zależy tylko od niego, w jakim kierunku to człowieczeństwo rozwinie. Czy na pewno będzie szczęśliwy, mając coraz więcej? Ja już na początku mówiłem, że w Afryce ludzie najbiedniejsi są uśmiechnięci. U nas nie widać tych uśmiechów, chociaż mamy od nich stokrotnie więcej, tak mówią statystycy.
Próbuję znaleźć taki cytat z matki Teresy z Kalkuty, bo to też często pojawia się takie pytanie, że skoro my, jest tak ogromne zapotrzebowanie, to pytano ją, no, siostro, ale przecież siostra nie jest w stanie pomóc wszystkim potrzebującym, nawet tylko w jednej dzielnicy Kalkuty. To już nie chodzi o całe Indie, czy całą Kalkutę, czy w ogóle cały świat.
No tak, ale matka wtedy... Teresa odpowiedziała prosto. Gdybym chciała zajmować się całą ludzkością, nigdy bym się do tego nie zabrała, dlatego zajmuję się pojedynczym człowiekiem. I jemu mogę pomóc. No, z tego pojedynczego człowieka na pewno dawno jej zgromadzenie wyszło, bo to są setki tysięcy ludzi, którym dzisiaj realnie pomaga. No, ale właśnie chodzi o tego indywidualnego, konkretnego człowieka. Ja kiedyś to przeżyłem bardzo mocno na Filipinach, gdzie odwiedziłem siostry misjonarki miłości w slumsach.
Czyli też od matki zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. Mhm.
Tutaj u nas się często mówi, że tam jest niebezpiecznie i tak dalej. Ja sobie pomyślałem tak. No gdybym ja, tak logicznie rzecz biorąc, miał kogoś obrabować, to bym go obrabował tutaj wśród tych najbogatszych hoteli, a nie w slumsach, bo co tam jest do rabowania? Ochrona hotelowa, gdy pytałem, jak dotrzeć tam do tych sióstr, była przerażona, gdzie ja się wybieram. No ale ja tam poszedłem. Pieszo, bo już nie miałem pieniędzy nawet na to, żeby tam gdzieś z taksówką jeździć. Spotkałem samych uśmiechniętych ludzi, przyjaźnie nastawionych. A nasze koleżanki z zespołu, bo jako muzyk tam byłem na koncertach, właśnie pod tym jednym z najbogatszych hoteli obrabowano. Stało się dokładnie tak, jak przeczuwałem. I tam właśnie przeżyłem rzecz niesamowitą. Za pierwszym razem tam byłem sam, potem dwie koleżanki jeszcze ze mną chciały pójść. Jedna była taka obojętna religijnie, druga była wręcz wojującą ateistką. No ale z ciekawości, a także dlatego, że ją prosiłem, bo kiepsko się posługiwałem językiem angielskim, poszła ze mną jako tłumaczka. No i tam przeżyliśmy wszyscy coś wielkiego. Cała trójka. Ja po pierwsze byłem zaskoczony, bo siostra, jak się dowiedziała, że jesteśmy z Polski, zaczęła mówić do nas po polsku. Nie była to Polka, była to Niemka, która jednak się wychowywała w Raciborzu. Po wojnie została, prawda, wysiedlona do Niemiec. No i potem trafiła na Filipiny jako członkini tego zgromadzenia. Ale jeszcze
ci Niemcy
miała wtedy 12 lat, więc jeszcze coś z tego polskiego pamiętała. No i tam stanęliśmy wobec naprawdę ogromnego cierpienia. Byliśmy w domu dla umierających bezdomnych, jakie siostry prowadzą w wielu krajach. No i siostry nas naprawdę z ogromną, ciepłą życzliwością przyjęły. Ale jak siostra, która nas, właśnie ta siostra, masz los, nie mogę sobie imienia przypomnieć, kiedy podeszła do chorego, który pod tlenem tam leżał, już umierał, jak podeszła do niego, wzięła go za rękę, ja bym się z nim w tym momencie zamienił. Z całym tym jego cierpieniem, umieraniem. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Z taką miłością do niego podeszła. To chyba nie tylko na mnie zrobiło wrażenie. Mm-hmm. Bo potem, no cóż, no potem wybiło południe, siostra nas zaprowadziła do kaplicy. Zaczęła się modlić po polsku. Dwie koleżanki dołączyły się do modlitwy. Również ta wojująca ateistka.
To oczywiście, ja trochę to na chwilę przełamię, że miłosierdzie, miłość wobec drugiego człowieka i nasza postawa niekoniecznie musi być religijna. Sam pan zresztą powiedział przed programem, że w działania ruchu Maitri angażują się także ludzie zupełnie niewierzący, prawda? No, ci, którzy mają w sobie tę potrzebę takiego rzeczywiście mocnego wyjścia poza swoją strefę komfortu takiego, tak bym to nazwał.
No, może angażują, to jest zbyt mocno powiedziane, bo czynnie się nie angażują, ale wspierają nas w różny sposób. Przede wszystkim finansowy. Te dwie koleżanki potem powiedziały, że był to dla nich bardzo ważny dzień.
Dla pana na pewno.
Ja tam jeszcze byłem dwukrotnie.
To na pewno.
Już sam. Ale no, chodziłem z siostrami po slumsach, prawda? No, różne tam rzeczy widziałem, już nie będę tutaj opowiadał, bo to były koszmary. Mm-hmm. A dobrze by było, żebyśmy się mogli potem jeszcze wyspać po tej audycji. Rzeczywiście, to wspierają nas ludzie, którzy nawet wprost mówią, że są niewierzący, ale uważają, że to, co robimy, jest wiarygodne. A nawet kiedyś...
Wiarygodność to rzadkie słowo dzisiaj.
Tak, a kiedyś się do nas zgłosiła grupa Żydów. No na pewno nie są to akurat ludzie, którzy specjalnie pałają miłością do katolików, Ale oni powiedzieli tak. To była grupa ludzi ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Powiedzieli, my zostaliśmy uratowani przez Polaków. I teraz chcielibyśmy spłacić ten dług, pomagając dzieciom po ludobójstwie w Rwandzie, tym sierotom, które też potrzebują dziś pomocy.
Pan też był w Rwandzie i powiedział pan mi to poza anteną, że nikt tam nie wyciągał ręki po pomoc. Że ludzie tam mają, pomimo tego koszmaru, tego co przeżyli, mają swoją godność.
No tak. Często ludzie mówią, że my dzikusom pomagamy. Ja dzikusów tylko w Polsce widziałem, naprawdę. Dwie sytuacje analogiczne. Stan wojenny. Przychodzi kontener. Pod parafią gromadzi się tłum ludzi zażarcie walczących o miejsce w kolejce, o najlepsze kawałki i tak dalej. Jestem w Rwandzie. Stoi kolejka po pomoc, godzinna. Nikt się nie przepycha, nikt się nie kłóci. Stoją, rozmawiają ze sobą, czekają na swoją kolejkę. Nikt do mnie, żaden żebrak w Rwandzie, nie widziałem ani jednego żebraka. Nigdy nikt do mnie nie wyciągnął rękę po jałmużnę.
A to jeden z najbiedniejszych krajów świata.
A wtedy jeszcze po ludobójstwie to w ogóle był koszmar. Natomiast w Gdańsku, kiedy chodziłem do pracy, to codziennie w jedną stronę spotykałem kilkoro.
No tak.
No to są te różnice, kontrasty, prawda, które my rzutujemy naszą świadomość na tych ludzi. Tymczasem rzeczywistość wygląda często zupełnie inaczej.
Mówiliśmy troszeczkę o tym, że są różne możliwości włączenia się w wyjście poza tę strefę komfortu, w akcje także Fundacje Adopcji Serca. O tym chciałbym za chwileczkę, żebyśmy więcej porozmawiali, bo to są bardzo konkretne i wymierne inicjatywy. In my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much. There's no one insane. And we're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I sister, hold on tight. I finally got
latest hint to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. And it's crowded and cold. And in my secret life, in my secret life,
rozmowy.
Dosyć historii. Przejdźmy do twardych konkretów dzisiejszych, do tego, jak działa Fundacja Adopcji Serca. Co to jest w ogóle Adopcja Serca? Bo ja mówię też o tym cały czas. To jest bardzo konkretna, namacalna inicjatywa.
Adopcja Serca jest takim programem długofalowej pomocy dla dzieci w krajach ubogich. Zaczęło się od sierot po ludobójstwie w Rwandzie. W tej chwili to ten program dotarł do kilkunastu krajów, w Afryce, w Azji, w Ameryce Łacińskiej. Polega na tym, że indywidualna osoba, rodzina, klasa w szkole, jakaś wspólnota w parafii, grupa przyjaciół wspiera konkretne dziecko. Albo i nawet kilkoro dzieci.
Takie z imienia i z nazwiska.
Tak, zaraz o tym wszystkim dokładnie powiem. To dziecko jest im znane z imienia, nazwiska, otrzymują informacje na jego temat, na początek takie dosyć szczegółowe, jego zdjęcia. Z drugiej strony wspierają to dziecko poprzez regularne składki na pomoc. Przede wszystkim na pomoc w nauce, bo to błędne koło nędzy również wynika z braku edukacji. W Afryce ukończenie już szkoły podstawowej jest ogromnym awansem społecznym. Nam się to może wydawać dziwne, ale tak tam właśnie jest. Ukończenie szkoły średniej to już jest luksus, o studiach nie wspominając. I właśnie w ramach Adopcji Serca wspieramy dzieci w ten sposób, że ofiarodawca wpłaca co miesiąc składkę w wysokości, dzisiaj to jest w zależności od kursu walut, ale dzisiaj to wynosi 65 zł miesięcznie dla dziecka w szkole podstawowej, 85 zł dla dziecka w szkole średniej. No nie są to jakieś niebotyczne dla nas kwoty, to na różne głupstwa więcej wydajemy co miesiąc.
A tam
dają dziecku szansę pójścia do szkoły. Niestety tam za szkołę trzeba płacić. Dziecko czy rodzice dziecka raczej, jeśli nie mają pieniędzy, dziecko nie pójdzie do szkoły. Trzeba zapłacić czesne, kupić przybory szkolne, mundurek szkolny obowiązkowy, nie tak jak u nas, prawda? Rewia mody w szkole. No i również te pieniądze pomagają no całej rodzinie, bo jeżeli dla tego dziecka już są te opłaty pokryte, to dla innych dzieci zostaje więcej.
To nie jest tylko kwestia przyborów szkolnych i czesnego, ale także jedzenia, zwykłego
no tak,
posiłku.
Ale zaraz do tego dojdę. Te pieniądze są również przeznaczone na poprawę właśnie odżywiania dziecka, czy na pomoc medyczną, jeżeli taka jest potrzebna. W tej chwili tutaj nasza fundacja z Poznania wspiera dzieci w Wenezueli i w Boliwii w ramach Adopcji Serca. No są to kraje również bardzo biedne. My nie mamy już takiego wyobrażenia o Ameryce Łacińskiej jako o Afryce, że tam jest nędza, głód i dżungla, po której dzikusy biegają. No ale tam te warunki są również tragiczne. Jak już wspominałem, w Wenezueli no, pensja minimalna wynosi 3,5 dolara. Ludzie głodują najzwyczajniej w
kraju przebogatym w ropę na przykład.
W kraju, tak, który został zrujnowany przez taką, a nie inną władzę. Również Boliwia jest bardzo biednym krajem. W dodatku jest to najbiedniejszy kraj w Ameryce Łacińskiej. W dodatku położony wysoko w Andach. a więc tam warunki są bardzo trudne.
Rozrzedzane powietrze.
No, nawet nie chodzi o powietrze, bo oni są do tego fizjologicznie przystosowani, ale chodzi głównie o to, że tam nie ma warunków specjalnych do uprawy roli nawet. Mm. Więc tam rzeczywiście trudno przeżyć. Są tam bogactwa mineralne, no niestety znowu Niemcy się tam pojawiają, którzy są tam też głównym klientem, główną klientelą przemysłu erotycznego. No i oni tam głównym bogactwem Boliwii, złożami cynku, prawda, zarządzają i tak dalej. Oczywiście miejscowi pracują w niesłychanie trudnych warunkach. Górnik na przykład musi sam sobie kupić odzież, ubranie, narzędzia, dynamit nawet. Pracuje na własne ryzyko i własną odpowiedzialność w razie wypadku, a jest ich tam wiele, bo na nim się oszczędza. Jest zdany sam na siebie, swoją rodzinę. Jeżeli nikt mu nie pomoże, to jego problem. No i właśnie w tych dwóch krajach w tej chwili wspieramy dzieci. Mieliśmy też projekty w Afryce, w Syrii. One upadły z różnych powodów. No w Syrii z powodu ostatniej toczącej się tam wojny, gdzie sytuacja polityczna jest tak zagmatwana, że na przykład z Aleppo, gdzie ta pomoc trafiała, no chrześcijanie masowo uciekali po tym przewrocie i nowej władzy. Także już nie bardzo było w ogóle wiadomo, co tam się dzieje i do kogo tą pomoc kierować.
Ale wy nie pomagacie tylko chrześcijanom, po prostu
nie,
ludziom na
miejscu. Ale za pośrednictwem polskich misjonarzy, okay, prawda? No więc jeżeli personel parafialny gdzieś wyemigruje, no to
rozumiem,
nie ma
chodzi
kto
o to, żeby
pomagać.
Ta pomoc nie była ślepo kierowana, tylko do konkretnych, tak, pewnych rąk, które
oczywiście
się tym zagospodarują.
Ci nasi misjonarze każde dziecko znają osobiście, znają jego sytuację, zadbają o to, żeby pieniądze były wydane na to, na co trzeba. Jeżeli trzeba, to sami opłacą szkołę, sami zakupią to, co tej rodzinie potrzeba, żeby pieniądze nie poszły na co innego. No i kontrolują to. I teraz regularnie przesyłają nam sprawozdania. W niektórych wypadkach udaje się nawet nawiązać korespondencję między dzieckiem a ofiarodawcą. Dostajemy ich świadectwa szkolne, także widzimy, czy te pieniądze rzeczywiście idą na szkołę i czy dziecko ma w związku z tym promocję do kolejnych klas. Ten program jest trochę wymagający od strony administracyjnej. Natomiast gwarantuje pomoc temu dziecku do 18 roku życia.
To jest taka...
Przynajmniej do 18 roku życia lub do ukończenia co najmniej szkoły średniej.
Ale są różne rodzaje tej adopcji, no bo to jest taka szkolna, ale nie tylko.
No i jest też adopcja anonimowa, bo niektórzy nie chcą pisać tych listów. No niestety trzeba powiedzieć, że te dzieci są solidniejsze tutaj niż my, chociaż często nie umieją pisać, to przynajmniej coś narysują. No i czasem, a nawet często przeżywają zawód, kiedy z drugiej strony nikt się nie odzywa. I tutaj też miałem takie mocne przeżycie kiedyś w Rwandzie. Popełniliśmy razem z siostrami misjonarkami duże głupstwo, którego już nigdy więcej nie robiliśmy, ale to były początki, pierwsza taka próba. Pojechałem do Rwandy i na takim spotkaniu z dziećmi adopcyjnymi rozdaliśmy listy, które przywiozłem od ich tutaj rodziców adopcyjnych. No i dla wszystkich listów nie było. No i teraz jedne dzieci skakały z radości, inne płakały po kątach. To dla nich ma ogromną wartość. Widziałem, odwiedzając ich nędzne lepianki, na honorowym miejscu przypięte właśnie te zdjęcia z Polski, listy, czy jakieś obrazki, jakie tam dostali, pocztówki. Miało to dla nich ogromną wartość. To wręcz wyglądało jak jakiś ołtarzyk. My do tego nie przywiązujemy takiej wagi, bo dla nas jest to rzecz powszednia. U nich nie ma tradycji pisania listów, a jednak oni się potrafią zdobyć na ten wysiłek, nawet komuś coś dać, żeby ten list napisał, kiedy sami nie potrafią, a wielu tych naszych ofiarodawców nie. Tymczasem nam chodzi o coś więcej. Wcale nam nie chodzi o to, żeby ktoś to dziecko traktował jako numer na koncie, na które stałe zlecenie, bez jego w ogóle udziału, przesyła jakieś pieniądze. To nie o to chodzi. Chodzi właśnie o nawiązanie jakiejś więzi emocjonalnej. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się czegoś o tych ludziach, zobaczyć właśnie ich człowieczeństwo, ich godność, ich wartość, wartości, którymi żyją.
I rzeczywiście udaje się takie więzi nawiązać? Zna pan takie relacje, które przetrwały, nie wiem, ten czas nauki?
Tak, oczywiście. No, nie dalej jak 4 października mieliśmy takie spotkanie, na którym jedna właśnie z pań opowiadała o swoim udziale w adopcji serca. No, było to niesłychanie poruszające. Dzisiaj ten jej podopieczny jest już dorosły, wykształcił się. Odwiedza czasem ją nawet w Polsce, bo dzięki tej adopcji serca ona zdobył wysoką pozycję w swoim społeczeństwie, której by nigdy nie osiągnął, gdyby nie ta pomoc.
No, to jest taka piękna roślinka, która tak, urosła.
Oni się nawzajem traktują jak rodzina, prawda? Mhm. No to jest coś pięknego. Takich przykładów mamy wiele. Nie zawsze jest to możliwe. No, unikamy też z drugiej strony jakiegoś takiego bezpośredniego kontaktu. Załatwiamy to za pośrednictwem misjonarzy, bo ludzie w Polsce sobie w ogóle nie zdają sprawy z realiów życia tam. No i w najlepszej wierze czasem popełniają różne głupstwa, które mogą się tam skończyć bardzo źle. Mhm. Na przykład ojciec Marian Żelazek, znany tutaj w Wielkopolsce, prowadził kiedyś adopcję serca i przyjechali właśnie ci rodzice adopcyjni tam na miejsce. Potem ojciec Żelazek się natychmiast wycofał.
Dlaczego? Co się stało?
No bo przyjechali ludzie, no i przyjechali do swoich dzieci. A ci ludzie tam żyją we wspólnocie, nie ma tam swoich dzieci. Oni tam żyją razem, a oni chcieli być ze swoim dzieckiem. No i wywołało to różne niesnaski, podziały, prawda, zazdrości.
Oni potem wyjechali, a tu zostało.
Oni wyjechali, a ojciec Żelazek został z całym tym bałaganem.
Ja już rozumiem.
No i koniec. A znam też inne doświadczenia, już nie nasze na szczęście, takiej duńskiej organizacji Save the Children, którzy prowadzą identyczną formę pomocy. I mówili, że im się nawet zdarzało coś takiego, że ci opiekunowie, sponsorzy próbowali porwać swoje dzieci, żeby im zapewnić lepsze warunki życia, co skończyło się rzeczywiście poważnymi problemami. Chcieli je wywieźć za granicę nielegalnie. No,
więc nie o to chodzi. W tej
na pewno
pomocy,
właśnie
Państwa.
Nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby te dzieci mogły wyrastać w swoim środowisku, w swojej kulturze, niewyobcowane. Mamy tutaj też takie przykłady z Polski już konkretnie. Tutaj wraz z żoną, właściwie bardziej żona, bo ja jeszcze wtedy nie byłem jej mężem, wspierała w Poznaniu takie studentki z Zimbabwe. I dwie były z Zimbabwe, jedna z Kenii. Te dziewczyny przyjechały tutaj dosłownie w jednej sukience, nie znając ani realiów, ani niczego, poza swoimi zdolnościami niczego tu nie przywiozły. I podjęły studia na medycynie. Niesłychanie trudne studia, a one jeszcze w języku polskim studiowały, więc jedna właśnie z powodu trudności z językiem nie skończyła tej medycyny, ale też tutaj dzisiaj żyje i jako nauczycielka angielskiego ma ogromne wzięcie. Zresztą one wszystkie mają ogromne wzięcie, chociaż też spotkały się z bardzo rasistowskimi postawami. Naprawdę były poniżane w sposób haniebny. Jedna z nich dzisiaj ma własną przychodnię. Druga została lekarzem wojsk amerykańskich naczelnym w Polsce.
Niesamowite historie.
Ale nie dalej jak miesiąc temu właśnie ta pani doktor, która tą przychodnię prowadzi, mówi: tutaj jest wspaniale, mamy wszystko, niczego nam nie brakuje, ale nie mamy tutaj sensu życia. I tak po cichu marzą, żeby wrócić do Zimbabwe, a z drugiej strony mówi: co ja tam będę robić, jak tam w szpitalu ani igły, ani strzykawki, ani leków.
Taka bardzo.
W związku z czym założyła fundację i finansuje pomoc dzieciom w nauce w tej dzielnicy Nędzy, z której sama się wywodzi.
Ja to mogę sobie w ten sposób tylko przetransponować. Oczywiście nie ma takich możliwości ta jedna osoba, ale to może trzeba zbudować taki szpital tam, który będzie miał i te igły, i te strzykawki, i to wszystko.
No tak, musiałaby się zmienić tam jeszcze władza skorumpowana, tak, i tak dalej. Nie jest to takie proste, ale rzeczywiście ma takie plany i krok po kroku je realizuje. Nie chcę tutaj znowu rosnąć w to bogactwo, prawda? Tylko chcę pomóc innym solidarnie w tej dzielnicy, bo też całemu krajowi nie pomoże, pomóc wejść na jakieś lepsze drogi.
A ja za chwileczkę będę pytał naszego gościa już na ostatniej prostej naszej audycji też, jak to jest, jak się buduje studnie w jednym z afrykańskich państw.
Rozmowy.
Jest za 20 minut godzina druga. Za godzinę z małym układem będziecie Państwo mogli wykonać ten rytuał przestawiania wskazówki zegara o godzinę, ale jeszcze do tego czasu kilka konkretnych historii o tym, jak wygląda w Afryce funkcjonowanie bez wody, bez jedzenia. Nasz gość Wojciech Zięba parę zdań powie o tym, no i jeszcze na pewno zdążymy powiedzieć, co możemy zrobić, żeby było tam lepiej.
No, bez wody rzeczywiście funkcjonuje znaczna część ludzkości. bez dobrej wody, no bo bez wody w ogóle to by natychmiast poumierali. Natomiast chcąc, nie chcąc, korzystają z wody skażonej, brudnej, z różnymi patogenami, zarażają się pasożytami i tak dalej. No jest to bardzo poważny problem w wielu krajach. W Polsce też jest problem wody, z czego sobie może nie zdajemy sprawy, ale jesteśmy po Portugalii najbardziej ubogim w wodę krajem Europy. A mimo to zużywamy na różne głupstwa ogromne ilości
wody. Kto Boga temu zabroni?
Jedno spłukanie wody w toalecie to jest dzienne zużycie wody w Afryce, a nawet nie wiem, czy tyle.
Dzienne zużycie wody. No to jest mocne. Czytam na stronie Adopcji Serca historię waszej studni zbudowanej w Sudanie Południowym, kiedy kobiety podczas pory suchej muszą iść kilka kilometrów po wodę, potem czekają w bardzo długiej kolejce i czasami udaje im się przynieść tylko 20 litrów wody w ciągu dnia. To musi wystarczyć do mycia, gotowania i jeszcze w tym wszystkim często i zwierzęta są pojone, karmione, prane.
To musi wystarczyć nie dla jednej osoby, tylko dla całej rodziny.
No ja zdaję sobie z tego
sprawę. Która zazwyczaj liczy no tak 5-8 osób.
No i widzicie państwo, taka budowa jednej studni rozwiązuje problem często całej wioski.
Nawet kilku wiosek, bo do takiej studni oczywiście przyjdą ludzie również z okolicy. No, jeżeli mają tylko kilka kilometrów, to jeszcze są w dobrej sytuacji. Bo bywa tak, że taka wyprawa w wodę zajmuje cały dzień, bo to jest 20 i więcej kilometrów. I to dzień w dzień w porze suchej trzeba takie pielgrzymki wykonywać. Z kolei w porze deszczowej piją wodę z kałuży, no bo innej tam nie ma. Są szczęśliwi, że mają taką, no ale skutki zdrowotne są takie, jakie są. W Afryce jest to zadanie głównie dzisiaj dzieci, kiedyś to kobiet, kiedy w ciężkich kamiennych dzbanach czy glinianych nosiły tą wodę, dzieci nie były w stanie. Dzisiaj plastikowy kanister spowodował, że jest to praca dzieci. Odkąd zaczną chodzić, zaczynają uczyć się nosić wodę. W Afryce wodę się nosi na głowie, albo zawieszoną na głowie, na pasku. Wbrew pozorom jest to bardzo wygodne, aczkolwiek kręgosłup cierpi. No i to się wiąże potem z różnymi niestety schorzeniami kręgosłupa. Ale ja sam to wypróbowałem i na przykład kiedyś, jak wysyłaliśmy jeszcze paczki za komuny, bo nic innego się nie dało robić, no to nawet kilka paczek na głowie byłem w stanie zanieść na poczcie. W rękach najwyżej dwie bym zaniósł. Także rzeczywiście jest to fajne.
Mówił pan też o kwestii dożywiania, bo to jest bardzo ważna część. Głównym waszym jakby zadaniem jest Adopcja Serca, no ale są też właśnie podprogramy, między innymi próba pomocy żywieniowej dla mieszkańców, no nie tylko Afryki.
No tak, my w tej chwili finansujemy dwa ośrodki dożywiania, jeden w Etiopii dla dzieci ulicy i drugi w Wenezueli. Często jest to wstępny etap do Adopcji Serca, no bo zacznijmy od tego, że dziecko niedożywione trzeba doprowadzić do jakiegoś stanu normalnego, prawda?
Jak ono ma się uczyć, kiedy z głodu nie jest w stanie myśleć?
Głodne nie będzie się uczyć, tylko będzie na przykład zasypiać na lekcji. W każdym razie czasem już jest to niemożliwe, no bo trzeba sobie zdać sprawę, że dłuższe niedożywienie, poważniejsze stany niedożywienia powodują między innymi oprócz uszkodzenia różnych narządów wewnętrznych, jak nerek na przykład, również uszkodzenia mózgu. No i potem takie dziecko już nigdy się nie będzie mogło normalnie uczyć, po prostu będzie niepełnosprawne umysłowo. To jest ogromny problem w krajach ubogich, o którym się tutaj praktycznie w ogóle nie mówi.
Temat tabu chyba.
Tak, o tym się w ogóle nie mówi, że to niedożywienie skutkuje niedorozwojem umysłowym. No i potem te dzieci, jak dorosną, no to są ciągle zależne od innych. Jest to błędne koło. I my właśnie finansujemy również dożywianie takich dzieci. Moja żona zresztą jako świecka misjonarka swego czasu pracowała w Afryce 15 lat i prowadziła między innymi w Burundi właśnie ośrodki dożywiania gdzie leczyła choroby głodowe, jest pielęgniarką z wykształcenia, no ale tam musiała pełnić funkcję wszech nauk lekarza, wszech specjalności.
Chyba zrobiła wszystkie specjalizacje w takim razie.
Zresztą przygotowując się do wyjazdu, rzeczywiście przeszła wszelkie możliwe oddziały w szpitalu, w którym pracowała jako pielęgniarka, właśnie żeby móc poznać różne choroby, różne metody leczenia i tak dalej. No i właśnie to dożywianie jest takim wstępnym etapem. Dziecko wraca do normy. I co? No ośrodek dożywiania go wypisuje.
I jest dziecko odkarmione,
Tak, odkarmione. Dziecko wraca do rodziny, gdzie warunki są takie, jakie były kilka miesięcy wcześniej. No i co? I za chwilę znowu wraca do ośrodka dożywiania w takim samym stanie, a pewnego dnia może się okazać, że już nie wróci wcale. Dlatego też często traktujemy właśnie to dożywianie jako wstępny etap do adopcji serca, żeby to dziecko, które zostało wyleczone, miało pomoc długofalową, aby nie wracało znowu do tego poprzedniego stanu, tylko aby mogło
wejść do programu.
Tak, mogło uczyć się, mogło się rozwijać, zdrowo się odżywiać, jak trzeba leczyć. I te wszystkie nasze działania no, można oczywiście wspierać, wchodząc na stronę adopcjaserca.eu. Ja za chwilę powtórzę, jak ktoś chce, może sobie przygotować coś do pisania, czy dzwoniąc do mnie. Tam na stronie internetowej można znaleźć deklarację adopcji serca. Można dowiedzieć się o tych naszych programach. Numer konta tam oczywiście jest, tutaj nie będę dyktować, bo każdy sobie może to sam znaleźć, kto zechce. Też poszukujemy osoby chętne do współpracy, które chciałyby poświęcić nie tyle swoje pieniądze, co swój czas. To jest,
na czym polega to poświęcenie czasu?
Muszę powiedzieć, że to może być nawet cenniejsze. No potrzebujemy różne prace. Przede wszystkim takie administracyjne, bo trzeba jakoś tym wszystkim zarządzać, prawda? Nie można tego puścić na żywioł. Trzeba składać sprawozdania do Urzędu Skarbowego. No mamy oczywiście księgowość. No ale różne prace właśnie związane z tłumaczeniami. W tej chwili przede wszystkim z języka hiszpańskiego, czy na język hiszpański.
Wenezuela,
Boliwia. Potem różne takie sprawy związane z rozsyłaniem informacji dla ofiarodawców. Udział w różnych akcjach informacyjnych w charakterze takiej pomocy, nazwijmy to w dużym cudzysłowie, fizycznej. Oczywiście, kto był zainteresowany, poszukujemy też i różnych specjalistów, na przykład informatyków, którzy pomogliby w rozwoju strony internetowej, czy chętnych do prowadzenia.
W zasadzie każda para rąk przyda się i będzie wykorzystana.
Tak, w zależności od umiejętności. Oczywiście fachowców nie chcemy wykorzystywać do zamiatania, że tak powiem, komputerami, nie wbijamy gwoździ w ścianę, tak samo staramy się wykorzystać właśnie te najlepsze zdolności, kwalifikacje ludzi, którzy się do nas zgłaszają.
A propos wbijania.
Poszukujemy też nowego pomieszczenia dla naszej fundacji. Może ktoś takim dysponuje, chciałby nam użyczyć. Byłaby to olbrzymia pomoc.
Powiedział pan o tych takich pracach fizycznych, ale to też jest element, który stosujecie, bo to dziecko kiedyś może pójdzie dalej, może będzie się kształciło, a może nie będzie się kształciło, a może po prostu będzie musiało zdobyć zawód. I widziałem też takie rodzaje też działania, które na przykład polegają na tym, że się uczy zawodu tych ludzi. Widziałem takie zdjęcia kobiet z maszynami do szycia, takimi trochę archaicznymi albo z jakimiś starymi narzędziami takimi mechanicznymi.
No tak, takie projekty też finansowaliśmy. Jak się znajdą nowe, to też je chętnie sfinansujemy. To oczywiście zależy od misjonarzy, jakie projekty charytatywne mają w swoich misjach. Jeżeli zwracają się do nas z pomocą, to chętnie na takie prośby odpowiadamy. Ale też tym misjonarzom trzeba pomóc i do tego też są potrzebni ludzie, bo często jest tak, że oni nie potrafią napisać dobrego projektu, o którym można by potem choćby tutaj w radio opowiedzieć. Oni myślą, że jak napiszą, że potrzebują 2000 euro na przykład, to załatwia sprawę. No z ich punktu widzenia tak, ale trzeba te 2000 euro wziąć, więc trzeba im pomóc często właśnie, aby to dobrze opisać. Potem trzeba pomóc im zrobić sprawozdanie z tego projektu, którego oczekują ofiarodawcy.
No tak, ale to jeszcze jedna rzecz, bo ja pana chciałem trochę też namówić przed programem, żeby pan opowiedział o różnych niesamowitych postaciach właśnie z ruchu misjonarskiego, misjonarzy świeckich i nie tylko, i duchownych, ale pan powiedział, że misjonarze bardzo rzadko i bardzo niechętnie o sobie mówią.
No tak, to wynika z no, po pierwsze, oni nie są tam po to, żeby robić sobie reklamę. Po drugie, no, często żyją w krajach, w których opowiadanie o tym, co się tam dzieje, może być dla nich po prostu niebezpieczne. No to, co się dzieje w Wenezueli, to chyba każdy z nas z grubsza przynajmniej wie, że rządzi tam brutalna dyktatura, która tłumi wszelką działalność, opozycję, prawda? A ludzie wręcz boją się kontaktować ze sobą, bo to może być odczytane jako próba jakiejś montowania jakiejś działalności opozycyjnej, chociaż chodzi o zwykłe kontakty międzyludzkie, co też nawet jest pewnym utrudnieniem w organizacji tam adopcji serca, no bo trzeba pójść do tych ludzi, zobaczyć jak żyją, no oni się trochę tego obawiają, także trzeba jakoś te lody roztapiać przez długą, cierpliwą z nimi współpracę. Stąd no te informacje nie zawsze do nas trafiają tak jak my byśmy tego chcieli. Musimy to zrozumieć, musimy to przyjąć, bo nie chodzi o zaspokojenie naszej ciekawości. Ale mogę też powiedzieć, że na przykład no jak misjonarze już zjadą definitywnie z misji z różnych powodów, czy to zdrowotnych, czy przełożeni ich przeznaczą do innych zadań, to opowiadają rzeczy naprawdę dramatyczne. Ja mogę o tym powiedzieć na przykład, że 2 lata przed wybuchem wojny w Zairze, dzisiaj Demokratycznej Republice Kongo, ja napisałem o tym artykuł, że tam będzie wojna, właśnie na podstawie rozmowy z misjonarzem, który anonimowo mi udzielił takich informacji, ale on już tam nie wracał, więc nawet gdyby ktoś dochodził to był bezpieczny. Ale oni mówią, że wywiady tych krajów również u nas tutaj działają i śledzą takie rzeczy. Także my też nie publikujemy wielu rzeczy, które...
Na to mają pieniądze.
Tak, na to mają pieniądze.
Tak się zastanawiam, czy po takich doświadczeniach da się wrócić do normalnego życia, czy będąc misjonarzem przez całe życie w jakimś takim państwie, a nawet jadąc na dłuższy czas, czy no, to, co pan powiedział, to już nie da się uciec do hotelu, już tam zostać, czy... Jak to jest?
A co pan rozumie przez normalne życie? Ich normalne życie jest tam.
Nie, myślę o ludziach, którzy pomagają. Czy oni tu, wracając do tych naszych warunków, są w stanie... Nie myśleć o tym, co tam się dzieje.
Nie są w stanie. Jeżeli rzeczywiście pojechali tam z otwartym sercem, nie po to, żeby, prawda, tam zaspokoić swoją ciekawość.
Tak, i trochę egzotyki.
Trochę egzotyki, prawda, a też turystyka erotyczna, prawda, inne takie historie. No, wiadomo, są. Natomiast ludzie, którzy tam jadą z innym nastawieniem, no to nie są w stanie o tym zapomnieć, nie są w stanie wrócić do tego, w cudzysłowie dla mnie, normalnego życia, czyli, prawda, kręcenia się wokół własnej osi. No, misjonarze też, którzy wracają tutaj no, z powodów zdrowotnych, na przykład tak jak moja żona już nie mogła tam dłużej pracować, nie są w stanie. Mówią, że tam się lepiej żyje.
Tak.
Nie. Mimo tych trudności, dramatycznych niekiedy, lepiej się tam żyje, bo ludzie są tam jeszcze ludźmi. Rodzina jest rodziną, wspólnota jest wspólnotą. I po prostu te wartości ludzkie tam są często o wiele głębsze niż tutaj u nas, kiedy przemykamy się po powierzchni tego świata, prawda?
To może do nas ktoś powinien przyjechać i nam trochę próbować pomóc.
A przyjeżdżają. Coraz więcej właśnie księży zakonnic z Czarnej Afryki przyjeżdża pomagać nam, wbrew pozorom. Jest to coraz bardziej potrzebne.
To jest bardzo ciekawa podróż, którą odbyliśmy w obie strony, mam wrażenie. bardzo bym chciał, żeby w u Państwa trochę zostało w głowie niektórych tych obrazów. One były bardzo mocne, ale mamy godzinę dłużej do spania. Nawet jeżeli komuś będzie trudno usnąć po tej audycji.
A jeżeli ktoś przygotował sobie kartkę i długopis,
to ja powtórzę.
Adres strony adopcja serca, razem pisane, .eu. Proszę nie szukać w internecie hasła adopcja serca, bo traficie na przeróżne strony, a jeżeli chcecie trafić do nas, to trzeba wpisać ten adres właśnie, albo Fundacja Adopcji Serca w wyszukiwarce. No i mój numer telefonu.
No to już będzie pewnie. Dobrze, to niech pan jeszcze rzutem na taśmę powoli.
508-376-866. Powtórzę, 508-376-866. Jestem dla Państwa dostępny od południa do północy.
A proszę bardzo, ale nawet do drugiej w nocy, tak jak było dzisiaj. Wojciech Zięba, Fundacja Adopcji Serca, Ruch na Rzecz Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata, Maitri. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jakie wielkie mamy szczęście, że żyjemy tu, gdzie żyjemy, bo to trochę jest też opowieść o nas i o tym, jak bardzo powinniśmy wyjść z naszej strefy komfortu. Wszystkiego dobrego na 50-lecie Maitri.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego Państwu. Różowych snów, pomimo tych czarnych obrazów, jakie tutaj słyszeliśmy. No i otwartego serca. I wierzę, jakiegoś zaangażowania, niekoniecznie akurat w naszą działalność, ale zaangażowania na rzecz drugiego człowieka, co daje sens życiu. Ja przeżyłem dzięki temu piękne życie i tego Państwu również życzę.
Jeżeli Państwo szukacie sensu życia, to jest gotowa recepta. Rafał Polacki program realizował, Łukasz Kaźmierczak mówi do Państwa te słowa, jednocześnie szykuje się na godzinę dłużej snu i za godzinę cofniemy czas. Chociaż mam nadzieję, że to już jedna z ostatnich takich akcji do tyłu. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.